W najbliższą niedzielę, 21 kwietnia, mieszkańcy 748 gmin i miast w całej Polsce będą głosować w drugiej turze wyborów wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Samorządowe dogrywki czekają nas m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie i Gdyni. Dogrywka o fotel prezydenta odbędzie się w ponad połowie miast, w których to stanowisko funkcjonuje. Na 107 prezydenckich miast aż w 60 przeprowadzona będzie druga tura. W naszym regionie druga tura wyborów samorządowych wyłoni prezydenta Koszalina, burmistrzów 23 miast i 15 wójtów gmin wiejskich. W 17 miastach do drugiej tury przeszli dotychczasowi włodarze. Burmistrza będą wybierać mieszkańcy m.in. w Policach, Goleniowie, Gryfinie, Pyrzycach, Choszcznie, Dębnie, Barlinku, Chojnie, Trzebiatowie, Płotach i Gryficach. Wójtów wybiorą wyborcy z Dobrej, Nowogródka Pomorskiego, Przelewic, Przybiernowa i gminy Stargard. W Koszalinie z 5 kandydatów na prezydenta na placu boju pozostali dwaj – obecny prezydent Piotr Jedliński i Tomasz Sobieraj, kandydat Koalicji Obywatelskiej. W pierwszej turze wyborów w województwie zachodniopomorskim rozstrzygnięcie nastąpiło w 74 gminach. W Szczecinie reelekcję zapewnił sobie Piotr Krzystek, w Stargardzie Rafał Zając, który nie miał kontrkandydata. Ponadto prezydentem Kołobrzegu została ponownie Anna Mieczkowska. W Świnoujściu wybrano Joannę Agatowską. Jakie znaczenie dla lokalnych społeczności i partii politycznych mają te wybory? A naszym pierwszym gościem jest pani Katarzyna Batko-Tołuć, wiceprezeska i dyrektorka programowa sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
To zacznijmy, pani prezes, od tego znaczenia dla lokalnych społeczności, bo gdy patrzymy na frekwencję, to ona za wysoka nie jest niestety w wyborach samorządowych. W tych 7 kwietnia była na poziomie 52%. A czy to są ważne wybory rzeczywiście dla tych lokalnych społeczności?
Ja bym powiedziała, że to zależy od kilku czynników. Tak patrzę tutaj, jak w powiatach to się układało, ale już nawet na poziomie powiatów, jak się patrzy, i patrzę na powiaty z zachodniopomorskiego, na wyniki. I rzeczywiście, jak się patrzy na powiaty, to jest to podobne jak w kraju, nawet w zachodniopomorskim było to nieco niższe. Ale ja bym patrzyła na poszczególne społeczności, czyli na gminy, na poziomie gminy, ponieważ to już truizm powiedzieć, że to jest polityka, która jest najbliżej mieszkańca, że tam są podejmowane decyzje, które dotyczą, no gmina jednak tak naprawdę ma najwięcej kompetencji, jeżeli chodzi o takie nasze codzienne życie. Dla mnie jest bardzo ciekawe zawsze spojrzenie na to, na kilka takich czynników jednocześnie. To znaczy na indywidualną frekwencję w gminie, bo są takie gminy w Polsce, w których na przykład była ta frekwencja między 70 a 80%. Dla mnie to znaczy, że ludzie mieli powód, żeby pójść do tych wyborów. I zazwyczaj to jest jakaś sprawa lokalna.
No i oczywiście pytanie, czy się zdenerwowali, czy po prostu mieli pozytywny powód?
Tak, no pewnie się niestety raczej zdenerwowali, ale to też tylko jest moja teza, bo trochę jest tak, że jak dyskutujemy, to dyskutujemy zawsze właśnie tak, o co tu partie polityczne. Trochę nie ma tej energii, żeby się pochylić nad poszczególną społecznością. Ja to dzisiaj rano tak sobie przeglądałam. Oczywiście to nie są żadne badania, ale stawiałam takie gminy, w których wiem, że się wydarzyła zmiana. I to były zazwyczaj, w ogóle w zaskakująco wielu gminach wydarzyło się całkowita wymiana. Ja dzisiaj jeszcze właśnie sprawdzałam i są takie gminy, gdzie wymienił się wójt, już nawet w pierwszej turze, wójt lub wójtka, i zmieniła się na przykład większość rady. No coś się musiało tam wydarzyć. I często, chociaż nie zawsze, wiąże się to z wysoką frekwencją, bo może to też wynikać z tego, że się w ogóle pojawiły jakieś osoby na poziomie lokalnej, które dały ludziom nadzieję, które powiedziały, że mają jakiś pomysł, kandydowały, po prostu nie było stagnacji i ludzie, to przyciągnęło nowe osoby. Bo jeżeli mamy po prostu zawsze to samo, wszyscy wiedzą, kto wygra, generalnie nawet jak jest źle, to i tak nie ma specjalnie żadnej propozycji innej, no to po co ludzie mają się wysilać, jeżeli to wiadomo? To sobie zrobią coś innego. I wydaje mi się, że ta frekwencja w dużej mierze, poza tym wszystkim, co się mówi o ogólnopolskiej sytuacji, że teraz się nie można było przepisać, że ludzie musieliby drugi raz, dzieci musiałyby ze studiów wrócić do swoich miejscowości po raz drugi, przyjechać, bo przecież tydzień wcześniej były na święta i tak dalej. Na pewno to miało jakieś znaczenie, natomiast są takie miejsca, których najwyraźniej nie miało. I to są miejsca też oddalone od dużych ośrodków miejskich, więc widać, gdzieś warto było się zmobilizować. Dlatego nie da się dać jednej odpowiedzi. I nawet właśnie jak patrzę na zachodniopomorskie, na powiaty, to nie widzę, ale żeby były, gdzieś była bardzo wysoka frekwencja, ale już jak spojrzę na gmina Bierzwnik, to ona ma najwyżej na przykład, pierwsza, którą wzięłam w tej chwili, powiat choszczeński. Pierwsza, którą wzięłam, żeby się przyjrzeć, nie 57 ma, przepraszam, nie 53. No to już jest dużo wyższa frekwencja. I zawsze mi powstaje pytanie, skąd to się bierze? Czy bierze się z jakiejś tradycji, bardziej aktywnej społeczności, co oczywiście jest możliwe, no bo przecież to nie jest tak, że zawsze jest tak samo. Ale może się też brać z tego, że tam się coś ciekawego działo i dla mnie zawsze właśnie jest pytanie, co takiego ciekawego tam się wydarzyło.
No właśnie, mamy takie ciekawe zdarzenia na terenie naszego regionu. Pani prezes wspomniała Bierzwnik, a ja powiem teraz o Gryficach. Po prawie 30 latach tam nastąpi zmiana na fotelu burmistrza Gryfic. Z urzędem musi się rozstać 78-letni Andrzej Szczygieł, który włodarzem gminy był od 1994 roku i w pierwszej turze przegrał. Uzyskał trzeci wynik 16,3% głosów. To taki jeden przykład. Inny przykład to Police. W Policach w drugiej turze wyborów na burmistrza zmierzą się 74-letni Władysław Diakun, który przeszedł właśnie do tej drugiej tury, który rządzi Policami nieprzerwanie od 1998 roku i walczy o siódmą kadencję oraz 48-letni Krystian Kowalewski, radny Polic, przedsiębiorca, współwłaściciel firmy teleinformatycznej. Pana Diakuna popiera Platforma Obywatelska, a pana Kowalewskiego Grzegorz Ufniarz, rywal z pierwszej tury. Ale chcę panią prezes zapytać o kwestię tej wielokadencyjności, której już teraz nie będzie, ale która była. Czy pani patrzy na to zjawisko pozytywnie, czy bardziej jednak negatywnie? Chociażby w kontekście też tej głośnej porażki prezydenta długoletniego Gdyni Wojciecha Szczurka, który od 98 roku jest w tym samorządzie. Najpierw był przewodniczącym Rady Miasta, jeszcze za świętej pamięci Franciszki Cegielskiej, pani prezydent Gdyni. Potem no nie podzielnie królował, a tu nagle nie wszedł do drugiej tury.
A to jest w ogóle dla mnie ciekawa historia, bo to jest moim zdaniem sukces społeczeństwa obywatelskiego. Prezydent Szczurek w zasadzie był pewnym kandydatem. Pamiętam, że tam aktywiści mówili, że będą świętować, jeśli w ogóle będzie druga tura. Ale prezydentowi Szczurkowi to nie wystarczyło. I wykorzystywał środki publiczne do tego, żeby jeszcze podbijać sobie ten bębenek. Tam Gdynia obchodziła stulecie Gdyni w 90. Zaczęto reklamować, że będzie stulecie gminy, nie gminy, tylko Gdyni, a Gdynia właśnie kończy 98 lat. Były plakaty z prezydentem, było wykorzystywanie tych spółek, które są podległe do tego, żeby promowały wejście tego prezydenta, wygraną tego prezydenta. Ale tam było też aktywne społeczeństwo obywatelskie, które ludziom to pokazywało. Znaczy byli ludzie, którzy mówili, słuchajcie, to jest nadużycie, to za wasze pieniądze jest. Prowadzi sobie kampanię w tej chwili, zobaczcie, to jest to i to. Robili to też jakoś z pomysłem. Była też jakaś alternatywa. No i po prostu okazało się, że można przegiąć, moim zdaniem. I po prostu za bardzo próbował prezydent Szczurek te wybory wygrać. I to jest, moim zdaniem, mega sukces no, myślących ludzi. I teraz jak to się ma do dwóch kadencji? Te dwie kadencje, no bardzo różne są opinie na ten temat. Przyznam, że nie miałam bardzo wyrobionej opinii, ale ostatnio mieliśmy taką dyskusję dotyczącą wieku. Zresztą pan też to przytoczył, że ten 30 lat jest w takim wieku, a tamten w takim wieku. Ja jednak mam taki opór, żeby mówić, że ludzie po 70 już się do niczego nie nadają, i bo po prostu to jest indywidualne. I to jest trochę dla mnie takie salomonowe wyjście, że jednak dwie kadencje, one są teraz bardzo długie też, to jest 10 lat, to one pozwalają coś zrobić. Pozwalają i też powodują, że jakby jest to taki na tyle długi i na tyle efektywny czas, zresztą możliwe, ja tak zakładam, że też ta siła prezydentów nie będzie aż taka wielka, będzie trochę malała prezydentów, wójtów, burmistrzów, bo pamiętajmy, że mniej więcej ta ich bardzo mocna pozycja zbiegła się z tym, jak weszliśmy do Unii Europejskiej i jak Polska zaczęła się cała modernizować, jak mieliśmy dużo pieniędzy na inwestycje, więc po prostu trzeba było być efektywnym i oni się mieli czym pochwalić. Więc byli trochę niedetronizowani, nie tylko dlatego, że mogli sobie budować całe dwory, bo to z różne powody są, dla których prezydenci tak dobrze się trzymają u władzy. Po pierwsze mają sukcesy, no bo mają pieniądze, mogą pokazać, co postawili. Po drugie mają bardzo silną pozycję w stosunku do Rady. Rada ich teoretycznie powinna kontrolować, ale praktycznie radni nie mają siły zwyczajnie. No są często takim trochę czynnikiem społecznym. Czasami są uzależnieni od instytucji, nad którymi formalnie nadzór sprawuje wójt, burmistrz, prezydent, zwłaszcza w mniejszych miejscach. Ludzie, jeżeli w tych mniejszych miejscowościach, jeżeli przegrywa dany wójt, no to w jakimś sensie szykuje się jakaś reforma kadrowa. I ludzie się też tego boją, bo tu już mają zapewnione pozycje, więc jest dużo, poza tym może wydawać gazetę, może prowadzić media społecznościowe, może też nawet czasami zastraszać. Więc te pozycje wójtów, burmistrzów, prezydentów, one są trochę systemowo i niestety w wyniku różnych patologii, które się dzieją w samorządzie, bardzo mocno utrwalone. I oczywiście nie wiadomo, jak ten eksperyment z ucięciem tej kadencji po dwóch zadziała, o ile się w ogóle utrzyma, bo przecież jest też bardzo duży lobbying, żeby to wycofać. Ale wydaje mi się, że w gruncie rzeczy on może być zdrowy. Że może się okazać, że to akurat jest tyle lat, żeby człowiek się nie zniszczył się sam, nie uwierzył, że wszystko może.
A z doświadczenia państwa organizacji Watchdog Polska wynika, że to długotrwałe pozostawanie na stanowisku i właśnie otaczanie się tymi samymi współpracownikami, często tymi samymi firmami świadczącymi różne usługi. Pani prezes przed chwilą wspomniała o tych różnego rodzaju powiązaniach. No więcej było, można powiedzieć, negatywów takiego wieloletniego sprawowania urzędu burmistrza, wójta, prezydenta miasta niż pozytywów?
My nie mamy na ten temat takiej wyraźnej opinii, że uważamy, że coś jest dobrze, a coś jest źle. Raczej przykłady, które pan redaktor przytoczył, na przykład to, że otaczają się tymi samymi firmami, to można ominąć, dlatego że są przykłady takich miast, w których de facto następny włodarz został namaszczony przez poprzedniego i system nie zmienia się za specjalnie. Żeby się system zmienił, jednak musi być więcej takich zmian systemowych, a nie wymiana człowieka. I przykładem tego, jak można by bardziej przejrzystymi uczynić właśnie te procedury związane z decydowaniem o tym, gdzie inwestycje, no bo to często się zarzuca, że deweloperzy są bardzo blisko z tymi głównymi decydentami, że no właśnie, że jakieś usługi, jednak najlepszym rozwiązaniem jest przejrzystość. W tej chwili od 2026 roku powinna wejść w Polsce publiczny rejestr umów. On właściwie już dawno powinien był wejść, ale no nie wszedł. I to będzie taka centralna baza, w której będą umowy na te mniejsze kwoty. Więc w jakimś sensie, przez to, że to będzie w centralnej bazie, to też bardzo będzie pozwalało na różne analizy. I może ktoś, działa to też prewencyjnie, bo może być tak, że ktoś zacznie porównywać koszty różnych rzeczy w różnych gminach i wyjdzie mu nagle, że w jakiejś gminie te koszty są coś nieprawdopodobnie wysokie. Więc po prostu nie będzie się opłacało tego robić. I moim zdaniem to lepiej rozbije te układy, niż jeżeli takie są, niż wymiana człowieka, bo jak wiadomo, można sobie poradzić z tym systemem. Może jeden kandydat zrobić, odchodzący burmistrz może zrobić kampanię i miejsce dla nadchodzącego. Oczywiście raz tak będzie, raz nie będzie. To jest po prostu wprowadzenie jakiegoś nowego czynnika, który zamieszał w tym, jak to do tej pory wyglądało, a niewątpliwie no mamy systemowy problem z tym, że wójt, burmistrz, prezydent jest za silny, jest w tym samorządzie za silny. Ma bezpośredni mandat, jeszcze czasami poparty. No jak to brzmi? 80% czy 70% głosowało na wójta. No to jak on ma nie poczuć, że wszystko może? A że frekwencja była 40% w tym głosowaniu, to już nieważne. A to jest ważne, bo to znaczy, że ludzie nie czuli, że możliwe jest, że oni naprawdę decydują, moim zdaniem. To znaczy jakaś bardzo duża część społeczności w ogóle się w tej sprawie nie wypowiedziała i nie wiemy, czemu się nie wypowiedziała. Czy dlatego, że uważa, że jest dobrze, czy dlatego, że uważa, że i tak się nic nie da zrobić, więc po co z tym walczyć. Że po prostu ludzie też bywają racjonalni. Także ja bym nie stawiała prostych diagnoz. Niewątpliwie samorząd w Polsce zasługuje na dosyć dużą refleksję. Od jakiegoś roku Andrzej Andrysiak, to jest szef Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, próbuje pokazać, jak wiele jest rzeczy, prowadzi taki podcast Mała Władza, chyba to się nazywa, który dotyczy właśnie tego, jak różne patologie się zrodziły w samorządach, jak fraza samorząd nam się udał jest no naciągniętym zdaniem. Nasz samorząd potrzebuje reformy, bo robi dokładnie to, co się działo na poziomie centralnym i robił to wcześniej. Więc bardzo wiele osób mieszkających w małych gminach naprawdę na nich nie robiło wrażenia to, co się dzieje w ogólnopolsko, bo oni to znali z własnego podwórka. Myślę, że nawet część osób nie rozumiała, czemu to jest jakiś problem. Przecież tak jest, władza jest od tego, żeby się tak zachowywać, więc to jest naprawdę bardziej złożony problem. Ale tak jak teraz mówię, że nie mamy jako organizacja stanowiska w sprawie tych dwóch kadencji, to coraz bardziej sobie myślę, że może właśnie to jest dobre rozwiązanie i że warto z nim spróbować.
Od tych układów, o których wspomnieliśmy, chcę przejść teraz od nadużyć, tak można chyba to nazwać, tej władzy, która ustępuje, która wie, że już się nie utrzyma na poziomie lokalnym i postanawia pewne rzeczy dopiąć, przedłużyć, zapewnić sobie miękkie lądowanie. I zacznę od przykładu, nie wiem czy najlepszego, ale po prostu taki mamy tu w Szczecinie. To jest informacja z wczoraj, z 17 kwietnia. Otóż radni Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa, jeszcze tej starej Rady Miasta, zagłosowali w środę za przedłużeniem dzierżawy budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej przez Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską. No i Przemysław Słowik z KO napisał na jednym z portali społecznościowych tak. Jeśli Kościół ma się jeszcze zamachnąć na jakąś nieruchomość z zasobów miasta, to musiał to zrobić jeszcze w tej kadencji Rady Miasta, bo w kolejnej znalezienie większości pewnie nie będzie możliwe. Na Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa przegłosowano wykaz przekazujący budynek po szkole podstawowej przy Budziszyńskiej na 17 lat dla archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Obecnie w tym obiekcie już funkcjonuje Katolicka Szkoła Podstawowa, która ma umowę na dzierżawę do roku 2029. W ten oto sposób pisze: w przeciągu dosłownie 10 minut przedłużono dzierżawę dla kościoła do roku 2041. Tak oto po raz kolejny na majątku Szczecina uwłaszcza się kościół, który będzie prowadził szkołę podstawową, za prowadzenie której pobiera darowizny od rodziców, jednocześnie nie ponosząc kosztów dzierżawy i podatku od nieruchomości. Czysty zysk. Tyle radny Koalicji Obywatelskiej, ale jak tę decyzję tłumaczy z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński właśnie z tej partii. Ważne, że zagłosowali wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości za przekazaniem dalszej tej dzierżawy oraz bezpartyjni. Radni KO byli przeciw. I radny z PiSu mówi tak. Mówimy o szkole z dużym dorobkiem i to był w moim przekonaniu argument najważniejszy także dla pozostałych radnych, którzy głosowali za. Posługując się kategoriami, które powinny być bliskie także Koalicji Obywatelskiej, zauważmy, że funkcjonowanie tej szkoły ma walory prospołeczne. Szczecin zasługuje na jak najlepszą edukację, a to oznacza, że powinien w nim funkcjonować pełny wachlarz placówek edukacyjnych. Pamiętajmy też o dobru uczących się tam dzieci. Jak pani prezes patrzy na ten przypadek i na ile on może być, czy raczej nie, reprezentatywny dla takiego, no jeszcze na zakończenie, dopięcia pewnych spraw, zapewnienia sobie miękkiego lądowania, czy uznania w pewnych kręgach?
No, wydaje mi się, że niestety on może być reprezentatywny, to znaczy, że, bo ja do mnie trafił z kolei inny przypadek, bardziej, no nie wiem, radykalny, może to jest, nie jest to słowo, którego powinnam użyć, bo dotyczy przesunięcia w budżecie, że Rada się zbierze jutro, dokona przesunięć w budżecie na wynagrodzenia, no i chyba należy spodziewać się, że te wynagrodzenia zostaną wypłacone odchodzącej ekipie urzędowej. I to duże pieniądze są, a gmina jest niezbyt bogata, bo to jest ponad 1 700 000 zł. I jak szukałam informacji na temat tego, co można by z tym zrobić, rozmawiałam z kimś, kto jest zbliżony do wojewodów i okazało się, że wojewodowie już dawno o tym rozmawiają, że spodziewają się takich sytuacji, a myślę, że nie tyle się spodziewają, co pewnie do nich docierają takie sygnały. Ale nie bardzo mogą dużo z tym zrobić, to znaczy mogą, bo oni oczywiście kontrolują uchwały, ale nie te finansowe po pierwsze, a po drugie jest to kontrola następcza. Natomiast ja pamiętam, jak jeszcze właśnie po przegranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach, oni tam ustanawiali różne nowe instytucje, na przykład w Chełmie. No i jednak to się nie udało ostatecznie. To znaczy jednak te rzeczy nie zostały dopięte odpowiednio szybko. I też no po prostu próbowano to w ramach prawa, ewentualnie próbowano w ramach prawa wycofać któreś decyzje. I moim zdaniem nowe władze powinny spróbować to zrobić. To znaczy to jest trochę takie działanie też na bezczelnego. Może się uda. Może nikomu się nie będzie chciało odwrócić biegu rzeki, a może tak jak pan redaktor powiedział, tak naprawdę chodzi o pokazanie, my mieliśmy dobrą wolę. Zobaczcie, to oni wam to odebrali, bo my zagłosowaliśmy jak trzeba. Tak czy siak, no jest to majątek publiczny i nie będą na tym majątku się mogli uwłaszczać no, politycy tak naprawdę, no bo jakieś ich interesy tu są realizowane. Więc wydaje mi się, że trochę to jest też o tym, czy pozwalamy na tego typu działania, bo ja nie pamiętam, żeby aż takie działania się działy wcześniej, ale nie wykluczam, że my wszyscy jesteśmy bardziej świadomi i zwracamy bardziej uwagę na takie rzeczy po tym, co się wydarzyło na jesieni tego roku. Także trochę dla mnie to są trendy dwa, że jedno być może władza jest bardziej bezczelna, odchodząca, bo się standardy bardzo popsuły, ale być może my, obywatele i też przeciwnicy polityczni, jesteśmy bardziej konsekwentni w karaniu. Taką mam nadzieję, bo wydaje mi się, że to jednak też warto zapamiętać, że nie umieli odejść tak, żeby nie pozbyć się majątku publicznego, żeby zrealizować swoje cele.
Właśnie, warto wiedzieć, jak odejść i warto zostawić ważne decyzje dla miasta tym, którzy przychodzą po nas rządzić w następnej kadencji. Na zakończenie chcę powiedzieć, bo państwo robią wiele dobrej pracy. Czym jest Watchdog Polska? Jak można przyłączyć się do tej sieci? Co zrobić, żeby nauczyć się patrzeć urzędnikom, również samorządowym, na ręce?
My prowadzimy dosyć dużo edukacji obywatelskiej. W tej chwili na przykład, dlatego ja dzisiaj nie będąc z zachodniopomorskiego występuję u państwa w radiu, bo w tej chwili nasz prezes Szymon Osowski właśnie prowadzi webinarium w ramach takiego wydarzenia. Mamy taką szkołę, która w sumie spontanicznie powstała, nazywa się Beznadzieja Małej i Dużej Gminy i była odpowiedzią na to, że ludzie do nas dzwonili w czasie COVID-u jeszcze i narzekali, jak to tam u nich ta władza jest zła. I my zamiast odpowiadać na pytania każdemu osobno, powiedzieliśmy, dobra, to zrobimy taki kurs. To był kurs online'owy. Wydawało się wtedy, że wszyscy mają dosyć tych narzędzi internetowych, a tymczasem zgłosiło się nam ponad 100 osób. I to jest bardzo popularny kurs. W tym roku, przed pierwszą turą, bo my robiliśmy nabór przed pierwszą turą, zgłosiło się 349 osób. albo jakoś tak, mogę trochę mylić, no, ale tego rząd wielkości taki, po czym okazało się, że ci nowi, nowo wybrani radni bardzo by chcieli dołączyć do tego kursu, więc zrobiliśmy tylko dla tych debiutujących radnych jeszcze dogrywkę i mamy 600, ponad 600 osób. Jest potrzeba w narodzie i tego typu edukacja to jest coś, co my robimy i do czego, no, dzisiaj się nie można przyłączyć, ale oprócz tego mamy kursy internetowe, robimy różne wydarzenia online i dużo mamy tych nagranych online. I raz do roku ogłaszamy coś, co się nazywa Szkoła Inicjatyw Strażniczych, ale to już jest dosyć małe działanie, znaczy duże z naszego punktu widzenia, bo my z ludźmi pracujemy przez pół roku, ale tam przyjmujemy tylko 20 osób i to nie mogą być osoby, które w jakikolwiek sposób są związane z władzą. To muszą być tacy lokalni aktywiści, organizacje obywatelskie, które właśnie chcą się uczyć patrzeć władzy na ręce. Ale najważniejsza sprawa, którą powinnam powiedzieć, każdy może patrzeć władzy na ręce. Patrzenie władzy na ręce polega po prostu na tym, że się interesujemy. Obejrzymy sesję Rady Gminy, bo to jest, sesje są transmitowane. Sprawdzimy, jak głosowano. Głosowania są imienne. Złożymy wniosek o informację albo poszukamy czegoś w BIP-ie. I w takich sprawach, jak złożyć wniosek o informację, my bardzo chętnie pomagamy. Mamy taką stronę informacjapubliczna.org, która ma tam poradnik i tam są wzory wniosków. A jak są problemy, udzielamy porad tym osobom, które mają z tym problemy. Bo kiedyś był taki wywiad z prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Niestety nie mogę go już namierzyć, bo to było w internecie wieki temu, czyli pewnie ze 20 lat temu, który mówił, że żaden urząd nie jest w stanie dopilnować tego, czego dopilnują mieszkańcy sami, bo oni po prostu wiedzą, co jest nie tak, bo są na miejscu, bo widzą więcej rzeczy. I mieszkańcy muszą pytać. Po prostu żadna organizacja nie załatwi tego za ludzi, żeby ludzie po prostu składali 2 do 2, zadawali pytania, interesowali się, no bo będzie, żeby było lepiej, to po prostu ktoś musi o to dbać.
I te słowa niech będą puentą naszej rozmowy.
Ale nie musi.
Bardzo dziękuję, tak. Pani prezes. Katarzyna Batko-Tołdź, wiceprezeska i dyrektorka programowa sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam, dziękuję serdecznie.
A naszej rozmowie od pewnego czasu dziękuję mu za cierpliwość. Przysłuchiwał się pan Marcin Palade, socjolog polityki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Marcinie, w rozmowie z panią prezes Katarzyną Batko-Tołdź padło takie stwierdzenie, no, że ludzie idą głosować, kiedy są zdenerwowani, mówiąc kolokwialnie, kiedy coś ich wkurzy. Ale teraz przenieśmy to na poziom partii politycznych i może nie o wkurzeniu rozmawiajmy, tylko czy dla partii politycznych, dla ugrupowań politycznych ta druga tura wyborów samorządowych, gdzie wybieramy prezydentów, wójtów, burmistrzów, tam gdzie jest to potrzebne, jest istotna, ważna?
Bo to jest postawienie kropki nad i. Przecież nie doszło do rozstrzygnięcia w wielu
różnych miastach. Straciliśmy kontakt z panem Marcinem Palade. Zaraz, mam nadzieję, ten kontakt powróci. A ja przypomnę, że druga tura wyborów samorządowych wyłoni prezydenta Koszalina i burmistrzów 23 zachodniopomorskich miast. W najbliższą niedzielę także mieszkańcy 15 gmin wiejskich wybiorą wójtów. Warto pamiętać. Lokale wyborcze, tam gdzie głosowanie będzie, będą czynne od godziny 7 do 21. I co ważne, obowiązuje cisza wyborcza od północy z soboty na niedzielę do zakończenia głosowania. Cisza wyborcza polega na tym, że w tym czasie nie można agitować na rzecz konkretnych kandydatów, nie można wywieszać plakatów, rozdawać ulotek, organizować spotkań związanych z wyborami, za co grozi grzywna od 50 do 5 tysięcy złotych. Ale najwyższa grzywna grozi za złamanie ciszy wyborczej polegającej na podaniu sondażu wyborczego. Od 500 tysięcy nawet do 1 miliona złotych. Jest pan Marcin Palade. Nie wiem, jaki fragment słuchacze słyszeli tej pana wypowiedzi. Czyli jest to taka dogrywka i dopięcie tego, co było 7 kwietnia, panie Marcinie?
Tak, chociaż uwaga mediów była skoncentrowana i świata politycznego na tym, co było w pierwszej turze. Mam tutaj na myśli rozgrywki w największych miastach oraz rywalizację o sejmiki. Ponieważ w przypadku czy to Warszawy, czy to Łodzi do rozstrzygnięcia już doszło. Doszło także do rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o sejmiki. Natomiast mamy bardzo ważne pojedynki, bardzo istotne pojedynki we Wrocławiu, w Krakowie czy w Poznaniu. Nie wspominając oczywiście o wielu miastach także średniej wielkości, gdzie ta rywalizacja się jeszcze nie zakończyła.
No właśnie, to porozmawiajmy o Krakowie. Tam dwóch kandydatów, jeden własny komitet, drugi popierany przez Koalicję Obywatelską. Który z nich ma większe szanse?
Po pierwszej turze zaryzykowałem takie stwierdzenie, że w przypadku miasta numer 2, mam tu na myśli liczbę mieszkańców, czyli Krakowa, i miasta numer 3, czyli Wrocławia, bo Wrocław już wyprzedził Łódź, kluczowe będzie zachowanie wyborców centroprawicowych i prawicowych. Dlatego, że to oni stanowili w pierwszej turze co najmniej to było co czwarty, co piąty głosujący. I żeby wygrać, czy to w przypadku Krakowa kandydat Koalicji Obywatelskiej, czy jego konkurent niezależny, czy to w przypadku Wrocławia, gdzie jest rywalizacja między Jackiem Sutrykiem kojarzonym z Koalicją Obywatelską, z drugiej strony panią Izabelą Bodnar, która reprezentuje trzecią drogę, tam też potrzebne będą głosy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, wyborców Konfederacji. Więc jeśli dzisiaj miałbym obstawiać, tak bym to określił, na dwa dni przed ciszą wyborczą, to wydaje mi się, że może się okazać, że rozstrzygnięcie pojedynku we Wrocławiu będzie jednak z niespodzianką. Czyli rosną szanse kandydatki trzeciej drogi Izabeli Bodnar. Natomiast w przypadku Krakowa myślę, że do końca ta rywalizacja będzie na bardzo wyrównanym poziomie i wskazanie dzisiaj tego, który jest pewniakiem tych wyborów niedzielnych, jest zadaniem moim zdaniem niezwykle trudnym.
A w Poznaniu, gdzie urzędujący prezydent Jaś Kowiak będzie z kontrkandydatem z Prawa i Sprawiedliwości rywalizował w drugiej turze?
No to będzie znacznie łatwiej, bo gdyby ta rywalizacja we wspomnianym Krakowie czy Wrocławiu była między kandydatem obecnej większości, a kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, to nie ulega wątpliwości, że kandydat obecnej większości miałby w jednym i drugim przypadku wiele większe szanse. No, a ponieważ w tych dwóch miastach nie ma, mam na myśli Kraków, Wrocław, kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to stąd jest bardziej wyrównany pojedynek, a w Poznaniu jest rywalizacja między Jackiem Jaśkowiakiem, reprezentującym Koalicję Obywatelską, i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, Poznań jest bastionem tego liberalnego centrum w Polsce nie od wczoraj, nie od roku, nie od 5 czy 10 lat. To jest już 30 kilka lat bardzo wyraźnego stawiania na ugrupowania głównie centrum liberalnego, liberalno-demokratyczne, i nie mam wątpliwości, że ten pojedynek w Poznaniu zakończy się zdecydowaną wygraną obecnego prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
Od tych dużych miast chcę, żebyśmy przeszli na chwilę na nasz poziom lokalny, bo w Policach mamy drugą turę wyborów i tu na burmistrza kandyduje 74-letni Władysław Diakun, który rządzi Policami nieprzerwanie od 1998 roku i walczy o siódmą kadencję, oraz 48-letni Krystian Kowalewski, radny Polic, przedsiębiorca, współwłaściciel firmy teleinformatycznej. I pana Diakuna popiera Platforma Obywatelska, a tego drugiego kandydata rywal z pierwszej tury. Co nam o samorządowej Polsce mówią właśnie takie pojedynki i to, że mieliśmy już w tej pierwszej także turze wyborów no takie wielkie, można powiedzieć, z hukiem wręcz przegrane albo nie wejście tych pewnych, wydaje się, prezydentów wieloletnich do drugiej, do od razu na fotel, tylko potrzebna jest druga tura. Co to mówi o tej naszej polskiej samorządności?
No to mówi, że tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, pan dyrektor wspomniał, że no, kolokwialnie jest tak, że co jakiś czas suweren się wkurza. I to obserwujemy zarówno w przypadku wyborów parlamentarnych, to było choćby 15 października ubiegłego roku, kiedy mieliśmy absolutnie rekordową frekwencję, 74,4. Ja bym nawet powiedział, że jest pewien cykl taki w Polsce, to jest cykl mniej więcej 8-letni czy dwukadencyjności, kiedy Polacy się budzą. Tak było w przypadku Platformy Obywatelskiej, która rządziła z PSL-em dwie kadencje i została odsunięta od władzy, najpierw w wyborach prezydenckich, po porażce Bronisława Komorowskiego, potem wyborach parlamentarnych wyrganych przez Prawo i Sprawiedliwość. I w tym ubiegłym roku też mieliśmy taką mobilizację, może mniej za Donaldem Tuskiem, tak bym to określił z grubsza, a bardziej przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu i ośmiu latom rządów Prawa i Sprawiedliwości. W przypadku wyborów samorządowych no, też obserwujemy takie zjawisko, że są burmistrzowie, prezydenci, którzy rządzą jedną, dwie, trzy, cztery. Tutaj pan redaktor podał przykład 7 kadencji. Możemy się odwołać do przykładu gdyńskiego, przecież porównywalnego w latach, czyli porażki
Wojciecha Szczurka,
Szczurka. Okazuje się, że no, gdzieś na jakimś etapie, no a to w zależności od tego, tak jak mówię, czy to są 2, 3, 5, 6 czy 7 kadencji, przychodzi taki moment wyczerpania, można powiedzieć, zmęczenia materiału, poszukiwania jednak jakiejś alternatywy. To się nawet często dzieje w sytuacji, kiedy zauważalny jest cały czas rozwój danego miasta, miejscowości, a mimo wszystko potrafi się zebrać większość, która postanawia, że teraz w tym nowym etapie włodarze miasta będzie ktoś inny niż do tej pory.
Chcę pana zapytać o frekwencję w wyborach samorządowych, bo w historii wolnej Polski po 90 roku, w 94 była najniższa 33,8, w 2018 była 54,9, teraz mieliśmy w pierwszej turze, ile pamiętam, 7 kwietnia 52%. Jak pan przewiduje tę frekwencję tam, gdzie te wybory, druga tura będzie się odbywała? Czy ona będzie wysoka, czy zależy to, wracając właśnie do tej retoryki, od poziomu wkurzenia mieszkańców?
W zależności od tego, jakie będzie, tak powiem, jak używamy tego terminu wkurzenie, dlatego, że w przypadku Krakowa czy Wrocławia spodziewam się wysokiej frekwencji, bo też uwaga się ogniskuje wokół tych dwóch bardzo ważnych pojedynków politycznie. Natomiast no, trzeba się spodziewać, że w wielu miejscowościach, w wielu miastach ta frekwencja teraz będzie niższa niż w pierwszej turze głosowania, co wynika z bardzo prostej przyczyny. Przecież wielu kandydatów w pierwszej turze odpadło, przecież to były często pojedynki, gdzie nie była rywalizacja między 3-4 kandydatami, było ich znacznie więcej. Stąd w naturalny sposób ci, których kandydat nie wszedł, kandydatka, kandydat nie weszli do drugiej tury, nie widząc alternatywy w jakiejś mierze w drugiej turze głosowania, po prostu wybiorą nie pójście na głosowanie.
Zobaczymy, jak to będzie. Chcę jeszcze poprosić pana o komentarz do sytuacji w Szczecinie, no bo tutaj Piotr Krzystek w pierwszej turze oczywiście wygrał, ale poniósł klęskę, jeżeli chodzi o radnych, o to swoje takie zaplecze, bo wprowadził jako koalicja samorządowa 5 radnych, a poprzednio było 8. Za to ogromny sukces odnotowała Koalicja Obywatelska, która popierała w wyborach prezydenta Krzystka, wprowadziła 19 radnych, miała 12 w 31-osobowej radzie. No i wygląda na to, że pan prezydent będzie musiał zmienić teraz skład tego nowego kolegium prezydenckiego, że będzie co najmniej dwóch wiceprezydentów z Koalicji Obywatelskiej, ale to jest takie fascynujące zjawisko, bo z jednej strony ludzie zagłosowali na Piotra Krzystka, a nie zagłosowali na tych ludzi, których oglądaliśmy na banerach z nim razem, których on firmował swoją postacią, swoim dorobkiem. Jak to tłumaczyć?
Ja bym powiedział, panie redaktorze, szanowni państwo, tak. Niezbadane są wyroki boskie sądów polskich i polskich wyborców. Pan redaktor przytoczył przykład Szczecina. Ja mogę przytoczyć przykład małej gminy Wiśmierzyce, gdzie mam dom, gdzie przybywam często w weekendy. To jest najmniejsze miasto w Polsce, powiat białobrzeski, południowe Mazowsze, ziemia radomska. I proszę sobie wyobrazić, że tam oto w pierwszej turze głosowania była taka sytuacja, że na 15 radnych, 10 radnych weszło z komitetu wyborczego urzędującego burmistrza, który przegrał już w pierwszej turze głosowania. Znaczy tam było pojedynek dwóch kandydatów rozstrzygniętych w pierwszej turze na niekorzyść urzędującego prezydenta, który, tak jak mówię, będzie dysponował większością w Radzie. A tutaj u państwa jest sytuacja odwrotna, co pokazuje, że to nie zawsze jest taki mechanizm, kiedy jest sprzężenie między kandydatem a komitetem. Między komitetem a kandydatem bywa często tak. Tutaj mamy te dwa przykłady, i Szczecina, i Wyśmierzyce, gdzie no, przysłowiowego psikusa mogą sprawić wyborcy. I tak się w przypadku przynajmniej tych dwóch miast stało.
Dziękuję bardzo za tę analizę. Mamy nadzieję na następne. Pan Marcin Paladę, socjolog polityki. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, a przy naszym telefonie pan Krzysztof Izdebski, prawnik, aktywista działający na rzecz przejrzystości życia publicznego, ekspert Forum Idei Fundacji imienia Stefana Batorego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie pana rektora i państwa.
Wrócimy do pierwszej tury wyborów, bo chcę pana zapytać o opinię w tej oto sprawie, że w 412 gminach zarejestrowano po jednym kandydacie na wójta lub burmistrza. Czy to w pana opinii źle świadczy o demokracji tej takiej samorządowej, lokalnej?
No to jest coś, co też musimy właśnie obserwować z tej perspektywy, że jest to zjawisko, które przynajmniej w tych wyborach, w porównaniu z wyborami poprzednimi w 2018 roku, rośnie, więc jest to rzeczywiście jakaś nowa tendencja, którą też możemy sobie troszeczkę połączyć z frekwencją, która też no, nie zachwycała, może nie tyle, co rozczarowywała, bo dużo osób nie liczyło się z tym, że ona powtórzy się w takim kształcie, w jakim miało to miejsce w czasie wyborów parlamentarnych, no ale chyba ambicje były większe. A dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że wydaje się, że to zainteresowanie samorządem właśnie od strony czynnej, tak, czyli oddawania swojego głosu, ale od strony biernej, czyli startowania, kandydowania, nie jest tak atrakcyjne. I pytanie, które by trzeba było też zadać w każdej z tych gmin, czy kandydat po prostu, który startował, był już tak silny, że część osób po prostu nie widziała sensu w tym, żeby kandydować.
Tak silny i świetny.
Tak silny, właśnie ja specjalnie, panie Darek, że powiedziałem silny. Tak. Bo to nie zawsze idzie w parze, jak wiemy, jak państwo też wiedzą, niestety w swoich gminach często są właśnie ci włodarze, którzy przez wiele kadencji rządzą i tak właśnie nieświetnie, ale też taki marazm jest w tym życiu gminy wywołany, że jest silnym kandydatem, bo też nie pozwoli urosnąć żadnemu kandydatowi czy środowisku opozycyjnemu. Czy też po prostu jest tak właśnie, że to są tak kandydaci świetni, bezkonkurencyjni, ale jak pokazały chociażby ostatnie wybory samorządowe w Gdyni, prezydenckie, tam gdzie się wydaje, że mamy pewniaka, takiego pewniaka, który jest przez dobre kilka kadencji, zdobywał ponad 80% głosów nawet i przechodził oczywiście w pierwszej turze, tam okazuje się, że warto próbować i ten mur przebijać, ale wydaje mi się, że w ogóle tam nam to mówi nie tyle co o kwestii wyborów, ale o kwestii rzeczywiście pewnej takiej aktywności i stanu ducha też właśnie w tymże gminach. No, pan się pytał nie o moją opinię, to moja opinia jest taka, bardzo krótko na podsumowanie tej części, martwi mnie to, bo tam, gdzie nie ma konkurencji, tam nie będzie tak dobrze, jak może być, bo pozbawiony konkurencji też włodarz, no nie musi się tak starać. Nie ma poczucia, że ktoś mu patrzy na ręce, bo nawet nie o wybory chodzi, ale też chodzi o to, co pomiędzy wyborami się odbywa, a świadczy też to dla mnie o tym właśnie, że tych środowisk takich opozycyjnych, wywierających jakąś presję w pozytywnym nawet tego słowa znaczeniu nie ma.
Z badań, które czytałem przed audycją, wynika, że ludzie lubią ciszę wyborczą, tę, która teraz też będzie w całym kraju, pomimo że nie w całym kraju odbędą się wybory, nie we wszystkich przecież samorządach, ale będzie obowiązywała cisza wyborcza od północy z piątku na sobotę do zakończenia głosowania o 21:00. Z tych badań wynika, że ludzie lubią ciszę wyborczą, bo wreszcie jest cicho i spokojnie, ale z drugiej strony internet jest no, takim medium, które cały czas działa. Czy powinniśmy pozostać z tą ciszą wyborczą? Bo nawet Państwowa Komisja Wyborcza w jednym z oświadczeń stwierdziła, że to jest anachronizm.
Rzeczywiście, tak PKW, ale też jest wiele środowisk, które zastanawiają się, czy jest taki sens, no bo właśnie tak jak pan redaktor powiedział, bo internet. Z drugiej strony, ja akurat przyznam się szczerze, że jestem zwolennikiem ciszy wyborczej. Nawet miałbym taką pokusę, żeby ona rzeczywiście rozciągała się na dużą część naszego roku czasami, żeby te emocje polityczne jakoś może były stonowane. Tu oczywiście żartuję, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, która by mogła mieć miejsce, czy miałaby miejsce najpewniej, gdyby tej ciszy wyborczej nie było, bo to nie jest kwestia tylko tego, że ktoś tam agituje w internecie, czy że można, czy właśnie nie można, a można by było podawać na przykład jeszcze sondaże w ostatniej chwili, no ale oznaczałoby to, że nawet nie chodzi o tą sobotę właśnie, tylko no już o wyborczą niedzielę. Oznaczałoby to, że byłaby wywoływana silna, bezpośrednia presja pod lokalami wyborczymi. No, mogliby kandydaci rozkładać swoje kramy, wpływać na to, jak głosują, ba, sprawdzać, czy na pewno głosują ci, co powinni głosować. Tu akurat w przypadku chociażby tych wójtów, którzy długo rządzą i chcieliby widzieć, czy chociażby ich urzędnicy wszyscy ładnie chodzą do wyborów, więc a jednocześnie agitując ich do tego, żeby głosowali. Więc wydaje mi się, że cały czas, mimo tego, że jest trudno, to cisza wyborcza jest pewnym standardem, do którego my powinniśmy dążyć, ale on po pierwsze właśnie zapewnia no, takie wyciszenie emocji, w pewnym sensie daje taką gwarancję, chociaż my przy każdych wyborach się obawiamy, że to gdzieś tam stąpi w ostatnim momencie, ale daje taką gwarancję, że naprawdę w ostatnim momencie nie jest zrzucana jakaś polityczna bomba przeciwko kandydatowi, kandydatce innej partii czy innego komitetu, który nie będzie miał się szansy właśnie też specjalnie obronić. No i wreszcie jednak ogranicza ten moment agitacyjny przy samej już urnie, dając takie autentyczne wytchnienie, chwilę na taką refleksję w oderwaniu się od tej bardzo bieżącej, gorącej walki politycznej.
Warto pamiętać, że w Niemczech czy we Francji cisza obowiązuje w dniu głosowania, ale z drugiej strony mamy Włochy z 15-dniowym zakazem publikacji sondaży, czy Hiszpanię z 5-dniową ciszą przed wyborami. Czyli można powiedzieć, że nie jesteśmy jakimś egzotycznym krajem, prawda, z obowiązującą ciszą.
Nie, my mamy taki kompromis, taki wydaje mi się dosyć właśnie racjonalny, realny kompromis, tam gdzie no mamy właśnie też możliwość, u nas te kampanie wyborcze formalnie są dosyć krótkie, więc też tutaj ta kwestia 5-dniowej ciszy na pewno by nie wchodziła w grę, bo ona by znacznie tą formalną kampanię wyborczą jeszcze skracała. Natomiast wydaje mi się, no właśnie, że też nie są to w ogóle największe bolączki polskiego prawa wyborczego, bo problemem jest chociażby właśnie to, co dzieje się w tym okresie poprzedzającym formalną kampanię, a więc w tym okresie, w którym można wydawać te znaczone pieniądze na prowadzenie kampanii, prowadzić agitację już zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego bardziej przejrzyście. No a wiemy, że często te kampanie, ba, w niektórych gminach, samorządach, państwach zaczynają się następnego dnia po wyborach już, gdzie też duże środki czy zasoby publiczne są wykorzystywane do wspierania no, tych kandydatów, które głównie starają się oczywiście o reelekcję, i wybory samorządowe są niestety tego też smutnym przykładem, tego ostatniego właśnie, tej ostatniej kwestii, czyli też zbyt nadmiernego, częstego wykorzystywania tych zasobów publicznych pod hasłem, że tutaj my tylko informujemy, jacy byliśmy świetni w poprzednich latach, ale jednak no, nie ze środków właśnie Komitetu Wyborczego, a ze środków wszystkich podatników, mieszkańców danego obwodu.
Zostało nam 1,5 minuty. Chcę pana zapytać tak na zakończenie dla naszych słuchaczy. Dlaczego warto iść na drugą turę wyborów, tam gdzie ona się odbywa?
No bo część jest takich miejsc, gdzie możemy rzeczywiście wpłynąć na rozstrzygnięcie. To wybory samorządowe doskonale pokazują, że każdy głos się naprawdę liczy, stąd też tyle niespodzianek. No a po drugie, państwo zostaną z tymi osobami przez kolejne 5 lat i z czystym sumieniem będzie można chwalić, będzie można krytykować, ale będzie można być rozczarowanym, ale będziemy mieli takie poczucie, że gdzieś się przyłożyliśmy do tego, żeby jednak wybrać jak najlepszą osobę i właśnie, żeby nie było czegoś takiego, że nie ma konkurencji, że to życie polityczne, to życie społeczne jest po prostu u nas żywe, a wybory to tylko jeden przejaw, ale rzeczywiście symboliczny, więc tym bardziej skorzystajmy.
No i jeszcze jedna kwestia. Młodzi ludzie, którzy niezbyt chętnie chodzą na te wybory samorządowe, jak do nich przemówić?
No to jest w ogóle kwestia, no właśnie chyba tego po pierwsze, co dzieje się pomiędzy wyborami. Czy jest takie poczucie wpływu na miasto, czy miejscowość, czy gminę. Czy oni czują taki związek, czy jest jakaś oferta dla nich. To jest niestety w wielu samorządach cały czas problem, ale też z tymi młodymi ludźmi mamy problem obiektywny. Oni często jednak się wyprowadzają, chociażby na okres studiów, z różnych powodów nie czują już właśnie związku z tym, w związku z gminą, w której kiedyś mieszkali, a też jeszcze nie myślą o tym, żeby zarejestrować się w tej nowej, bo tam też jeszcze tych związków nie ma, więc tutaj paradoksalnie taka mobilność, która właśnie była pewną dobrą rzeczą w wyborach parlamentarnych, też przez to, że bo po prostu łatwiej głosować poprzez zaświadczenie. Tu jest wymuszenie jednak głosowania w tym miejscu zamieszkania, ogranicza uczestnictwo młodych ludzi w głosowaniu, więc to jest obiektywna przeszkoda, ale na pewno to jest sygnał, bardzo wyraźny sygnał dla wszystkich włodarzy, dla radnych, to, że w tych gminach, gdzie jest wyjątkowo niska frekwencja wśród ludzi młodych, no znaczy, że no, niestety nie potrafił władze samorządowe nie potrafiły jakoś częściowo ich do tego zachęcić.
Namawiamy jednak do brania udziału w wyborach. Pan Krzysztof Izdebski, prawnik, aktywista działający na rzecz przejrzystości życia publicznego, ekspert Forum Idei Fundacji imienia Stefana Batorego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.